Witam Państwa, jest wtorek, 15 września, minęła godzina, jest środa, 16 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Spór w Prawie i Sprawiedliwości w sprawie futer. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski napisał do polityków PiS list, w którym krytykuje pomysł wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Treść listu opublikował wczoraj portal Onet. Ardanowski pisze, że wprowadzenie ustawy może doprowadzić do utraty poparcia rolników. Wprowadzenie kontrowersyjnej ustawy krótko po wyborach, w których polska wieś przesądziła o wyborze Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a pół roku wcześniej o wygraniu wyborów parlamentarnych przez Zjednoczoną Prawicę, wywoła bardzo poważne konsekwencje polityczne. Zdaniem rolników PiS zdradza wieś, przestaje być jej obrońcą, a deklaracje składane przez najważniejszych polityków przed wyborami były tylko hasłami propagandowymi i elementem walki o elektorat wiejski. Straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami przed następnymi wyborami, pisał minister rolnictwa. Argumentował też, że wprowadzenie ustawy nie przyciągnie do PiS żadnych nowych środowisk, bo lewicowcy i tak z zasady nie zagłosują na PiS. Ardanowski krytykuje też treść samej ustawy. Psuje dotychczasowe przepisy, nakazuje policji chronić aktywistów przed właścicielami zwierząt, nie zawiera przepisów o obowiązkowym chipowaniu zwierząt, nie uwzględnia zaawansowanych prac w zakresie dobrostanu wszystkich gatunków zwierząt prowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa, napisał Ardanowski. Minister rolnictwa odniósł się do opublikowania jego listu w mediach. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie resortu przyznał, że przekazał kierownictwu partii i parlamentarzystom PiS odpowiadającym za sprawy rolnictwa zestaw uwag i opinii. Jest to mój głos w wewnętrznej debacie dotyczącej skutków ekonomicznych i społecznych planowanej decyzji. Ubolewam, że mój głos w wewnętrznej dyskusji rozesłany do niewielkiej grupy osób został przez kogoś przekazany do portalu onet.pl. Moim zdaniem jest to element zorganizowanych działań mających destabilizować scenę polityczną i szkodzić Polsce, napisał Ardanowski. Podkreślił też, że nie jest w sporze z Jarosławem Kaczyńskim. Portal onet.pl i inne wrogie Polsce media od dłuższego czasu próbują głosić tezę, jakobym był skonfliktowany z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Te tezę wrogie PiS media sugerują w wielu materiałach. Chcę temu zdecydowanie zaprzeczyć, zaznaczył minister rolnictwa. Ardanowski nie jest jedynym politykiem koalicji rządzącej, który jest przeciwny tzw. piątce dla zwierząt. Krytycznie wypowiedział się też wiceszef koalicyjnego Porozumienia Robert Anacki. W RMF FM powiedział: ja osobiście nie popieram. Uważam, że powinniśmy wycofać ten projekt i nie działać tak pochopnie. Rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Może zmienić tak legislację, aby wszystkie strony były zadowolone i poddać to dyskusji. Przeciwny projektowi jest też Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Portalowi TVP Info powiedział: moje stanowisko jako posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest znane już od poprzedniej kadencji odnośnie likwidacji branży futerkowej. Ja opowiadałem się za utrzymaniem tej branży. Mówiłem jasno, jako rolnik, osoba związana z rolnictwem, że jest to jeden z działów rolnictwa i powinniśmy walczyć o utrzymanie tej branży. Głosowanie przeciwko ustawie zapowiedział też poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski. Mimo sprzeciwu części Prawa i Sprawiedliwości ustawa może zostać przyjęta dzięki głosom opozycji. Poparcie dla projektu deklarowały Koalicja Obywatelska i Lewica. Projekt mocno popierany przez Jarosława Kaczyńskiego wykorzystała do promocji Konfederacja. Dziś pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości odbył się protest rolników przeciwnych ustawie wspieranych przez posłów Konfederacji, przemawiał m.in. Krzysztof Bosak. Doszło do przepychanek z policją. Demonstrantom udało się wejść do siedziby PiS. Następnie przeszli pod Sejm. Konfederacja postulowała przyjęcie delegacji rolników przez prezydium Sejmu, jednak wniosek został odrzucony. Przejmowanie elektoratu rolników przez Konfederację skomentował dziś w dogrywce Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki.
Wiecie, kto mnie zaskoczył w tym momencie? Jarosław Kaczyński. Bo on nagania dzisiaj właśnie tej trójcy elektorat za pomocą futrzaków. To zrobił Kaczyński. Całkowicie bezsensowny ruch. Minister rolnictwa Ardanowski wysłał list do wszystkich pisowców. Co wy robicie, ludzie? To wieś się odwróci od PiSu na trwale. Od razu podkłada się Konfederacja jako obrońcy wolności, jako obrońcy polskiej wsi, polskiego rolnika i hodowcy. To jest zasługa Jarosława Kaczyńskiego.
Debata nad ustawą o ochronie zwierząt w Sejmie wciąż trwa. Konfederacja przeciwko wojskom sojuszniczym. Posłowie Konfederacji wyrazili swój sprzeciw wobec przyjęcia umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z USA. Wczoraj na konferencji prasowej w tej sprawie wystąpili Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Robert Winnicki. Robert Winnicki powiedział: chcąc mieć dobre stosunki z innymi państwami, należy wystrzegać się zarówno imperializmu, jak i wasalizmu. Jeśli patrzymy na tę umowę, to przede wszystkim widzimy w niej szereg zapisów, które na przykład wyłączają spod jurysdykcji sądownictwa polskiego żołnierzy amerykańskich przebywających w Polsce. To oznacza, że jeśli popełnią jakiekolwiek przestępstwo na terenie Rzeczpospolitej, to będą wyłączeni spod jurysdykcji sądownictwa polskiego. W rzeczywistości umowa stanowi, że Polska zrzeka się pierwszeństwa w jurysdykcji karnej, ale w przypadkach o szczególnym znaczeniu polskie władze mogą to zrzeczenie wycofać. Winnicki zastrzegł: my nie jesteśmy przeciwnikami współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, nie jesteśmy przeciwnikami współpracy nawet i z armią amerykańską, tylko chodzi o to, żeby ta współpraca nas nie czyniła z nas wasala, nie czyniła z nas państwa podporządkowanego, tracącego kontrolę nad jakimś elementem własnego terytorium państwowego. Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że sprzeciwia się zarówno metodzie, jak i samej zasadzie tej umowy, która wprowadza obce wojska w momencie, kiedy nie widać żadnego zagrożenia. Grzegorz Braun powiedział, że umowę można określić jako kolonizacja plus albo okupacja plus i przyrównał obecność żołnierzy amerykańskich do obecności wojsk Armii Czerwonej w Polsce. Dziś w Sejmie Braun stwierdził, że przyjęcie amerykańskich żołnierzy to sprowadzenie krzyżaków do Polski 2.0. Do tego porównania odniósł się dziś w dogrywce Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki.
Pobyt krzyżaków, jego taka kulminacja w Polsce, to jest oczywiście bitwa pod Grunwaldem. Towarzyszu Braun, jakie wojska pokonały krzyżaków? Towarzyszu Braun, proste pytanie. Nie były to tylko wojska polskie. Były wojska czeskie, były posiłki tatarskie, były wojska litewskie, były wojska nowogrodzkie. Czyli przyszły do nas wojska z wielu innych krajów i cywilizacji nawet, żeby razem stawić czoła wspólnemu wrogowi. Czy Grunwald po polskiej stronie to była okupacja czy kolonizacja? W ten sposób bardzo łatwo wykazać demagogię i zaprzaństwo temu towarzystwu. Przyjęcie wojsk amerykańskich absolutnie nie jest wasalizacją. Jest wejściem do pierwszej ligi światowej. I o to się starają, można powiedzieć, wszystkie wolne państwa w świecie. Wiadomo, że dzisiaj o obronności decyduje broń nuklearna, czyli państwa, które nie mają swojej broni nuklearnej, a Polska się do nich zalicza, muszą prosić o pomoc tych, którzy mają broń nuklearną, żeby się obronić przed wrogami, którzy mają broń nuklearną. Korea Południowa, gdyby nie wojska amerykańskie, właśnie z bronią nuklearną, z lotniskowcami gotowymi w każdej chwili wesprzeć wojska lądowe, które tam stacjonują, dawno by została połknięta przez Rosję i komunistyczne Chiny.
Sejm ma rozpatrzyć ustawę o ratyfikacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z USA na trwającym obecnie posiedzeniu. Więcej o szczegółach treści umowy mówiliśmy w dzisiejszej dogrywce Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o 10 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara to 54-letni mężczyzna z Łodzi. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarły 24 osoby, w poniedziałek 15. W sumie w Polsce zmarło już 2237 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 600 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 605 nowych zakażeniach. Najwięcej wykryto w województwie małopolskim. Rośnie liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. W szpitalach przebywa obecnie ponad 2000 osób chorych na COVID-19. Na całym świecie odnotowano do tej pory 941 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Izrael podpisał akt normalizacji stosunków dyplomatycznych z Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Do podpisania dokumentów doszło we wtorek w Białym Domu. Przedstawiciele państw złożyli podpisy pod trzema dokumentami. Pierwszy z nich to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Drugi między USA, Izraelem i Bahrajnem. A trzeci to porozumienie Abrahama, które podpisali przedstawiciele wszystkich stron. W tekście porozumienia czytamy: my, niżej podpisani, uznajemy znaczenie utrzymania i umacniania pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, opartego na wzajemnym zrozumieniu, a także poszanowaniu godności i wolności człowieka, w tym wolności religijnej. Wspieramy podejmowanie wysiłków na rzecz promowania dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego, aby rozwijać kulturę pokoju wśród trzech religii Abrahama i wśród całej ludzkości. Podążamy za wizją pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas ceremonii podpisania umowy powiedział, że to historyczna chwila.
Jesteśmy tu dziś, aby zmienić bieg historii. Po dziesięcioleciach podziałów i konfliktów wyznaczamy początek nowego Bliskiego Wschodu.
Amerykański prezydent dodał, że państwa Bliskiego Wschodu wybierają przyszłość, w której Arabowie i Izraelczycy, muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie będą mogli żyć razem, modlić się razem i marzyć razem, ramię w ramię, w harmonii, wspólnocie i pokoju. Zapowiedział także, że wkrótce pojawią się kolejne kraje, które pójdą śladem tych wielkich przywódców. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podziękował Donaldowi Trumpowi za prowadzenie mediacji między Izraelem a Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Żydzi od tysięcy lat modlili się o pokój. Państwo żydowskie od dziesięcioleci modliło się o pokój. I właśnie dlatego dzisiaj jesteśmy przepełnieni tak głęboką wdzięcznością. Jestem wdzięczny królowi Hamadowi z Bahrajnu i panu ministrowi spraw zagranicznych Abdul Latif al-Zayani za przyłączenie się do nas w niesieniu nadziei wszystkim dzieciom Abrahama. Król Dawid wyraził tę podstawową prawdę tysiące lat temu w naszej wiecznej stolicy Jerozolimie. Jego modlitwa uwieczniona w Księdze Psalmów w Biblii odbija się echem od naszej chwalebnej przeszłości i prowadzi nas ku wspaniałej przyszłości.
Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom.
Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem.
Czy Huawei upadnie? We wtorek weszły w życie sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na chińską firmę Huawei. Sankcje zostały nałożone z powodu rosnących obaw amerykańskiej administracji o cyberbezpieczeństwo użytkowników sprzętu chińskiej firmy. Amerykański prokurator generalny William Barr już w lipcu mówił, że Chiny dążą do dominacji w światowej infrastrukturze cyfrowej. W ramach sankcji każda firma na świecie, która w procesie produkcji używa technologii amerykańskich, musi otrzymać od USA licencję na sprzedaż sprzętu firmie Huawei. Nowe sankcje to cios dla Huawei, która nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować większości niezbędnych zaawansowanych części. Tajwańska firma TSMC, produkująca półprzewodniki m.in. dla Huawei, już zapowiedziała, że wstrzyma produkcję dla chińskiej firmy po wejściu w życie nowych sankcji. O tym, co stanie się z flagową firmą komunistycznych Chin, mówiła Wić pod prąd na żywo nasza korespondentka na Tajwanie, Hanna Shen.
Szacuje się, że za rok Huawei będzie w stanie wyprodukować 50 milionów smartfonów. Dla porównania powiem, że w 2019 Huawei sprzedało na świecie ponad 240 milionów, czyli produkcja spadnie pięciokrotnie za rok tutaj na Tajwanie i także w mediach chińskich nawet pojawiają się takie artykuły, że to będzie jednak taką firma, która głównie skoncentruje się na rynku chińskim. Był jakiś jeden artykuł, który nakazał się na jednym z portali internetowych w Chinach, który mówił o spotkaniu wieczorem 14 sierpnia tej wierchuszki Huawei, która przyznała, że no to jest bardzo duże uderzenie w nią w tej chwili, te sankcje nałożone i nie mają tak naprawdę planu B, czyli nie ma czegoś takiego, że tu Huawei mógłby z tego wyjść. No jest to zrozumiałe, dlatego że tu przede wszystkim chodzi o układy scalone, o półprzewodniki, taki z tego tutaj no, Chiny nie są jeszcze dużą konkurencją, są lata za Tajwanem i za Koreą Południową. Mówi się, że żeby dokonić Tajwan, to potrzebują, no, taki optymistyczny to jest 10 lat, a taki bardziej realny to 20 lat. Także tak, rzeczywiście to jest wielkie uderzenie, które no, może nie spowoduje, że firma Huawei przestanie istnieć, ale to na pewno nie będzie jeden z liczących się graczy. I to także oznacza, że 5G nie będzie dominować w 5G. I że 5G z Huawei to po prostu okaże się wielki niewypał i rzecz niemożliwa. Także firmy, które na to liczyły, rządy, które na to liczyły, się po prostu przeliczyły.
Hanna Shen zwróciła także uwagę, że Polska mogła wykorzystać okazję i ściągnąć inwestycje wysokich technologii.
Był taki moment, że mogliśmy mówić, że rzeczywiście my też nie chcemy Huawei, jesteśmy dobrym miejscem do inwestycji. Dlaczego nie mówić krajom takim jak Korea, Tajwan i Stany Zjednoczone, że część tej produkcji, część jakichś ważnych części potrzebnych w tego rodzaju przemyśle mogłaby być osadzona w Polsce, gdybyśmy akcentowali właśnie, że będzie to bez udziału, jasnego bez udziału Huawei. No myślę, że moglibyśmy tu na czymś skorzystać. No nie weźmiemy udziału w tej grze, no i specjalnie też wzięliśmy udział w tej grze, no właśnie wyrzucania Huawei. No, większość polityków w PiS-ie według mnie nie chce rozumieć albo celowo nie rozumie tego zagrożenia ze strony Chin.
Światowa Organizacja Handlu uderza w USA. Panel Światowej Organizacji Handlu stwierdził, że cła nałożone przez administrację Donalda Trumpa na chińskie towary są niezgodne z prawem. Organizacja stwierdziła tym samym, że Pekin ma prawo nałożyć na Stany Zjednoczone cła odwetowe. Stany Zjednoczone we wrześniu 2018 roku nałożyły na Chiny sankcje w postaci ceł o wysokości 10% na produkty o wartości 200 miliardów dolarów. W maju 2019 roku wysokość ceł wzrosła do 25%. Powodem nałożenia sankcji na komunistyczne Chiny były nieuczciwe działania Pekinu, polegające m.in. na kradzieży własności intelektualnej i transferze technologii. Światowa Organizacja Handlu orzekła, że Stany Zjednoczone nie potrafiły udowodnić w sposób jednoznaczny, że chińscy producenci odnieśli korzyści wypływające z podjętych przez rząd praktyk. Przedstawiciel USA do spraw handlu Robert Lighthizer skrytykował orzeczenie Światowej Organizacji Handlu. USA muszą mieć możliwość bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, a administracja Donalda Trumpa nie pozwoli Chinom wykorzystać Światowej Organizacji Handlu do uzyskania przewagi nad amerykańskimi pracownikami, biznesem, rolnikami i rancherami, powiedział Lighthizer. Dodał, że Stany Zjednoczone przedstawiły obszerne dowody kradzieży własności intelektualnej Chin, a Światowa Organizacja Handlu nie zaproponowała żadnych rozwiązań w tej sprawie. Chińska firma ByteDance, właściciel aplikacji TikTok, poinformowała, że nie sprzeda aplikacji żadnej amerykańskiej firmie. Przedstawiła jednak administracji Stanów Zjednoczonych propozycję współpracy z firmą Oracle, która miałaby zarządzać danymi amerykańskich użytkowników TikToka. Firma nie przedstawiła jednak szczegółów propozycji złożonej władzom amerykańskim. W oświadczeniu ByteDance czytamy: ta propozycja umożliwiłaby nam dalsze wspieranie naszej społeczności liczącej 100 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, które kochają TikToka za możliwość łączenia się i rozrywki oraz setek tysięcy właścicieli małych firm i twórców, którzy polegają na TikToku, aby rozwijać swoje źródła utrzymania i budować znaczące kariery. Prezydent Stanów Zjednoczonych w sierpniu zapowiedział, że daje firmie ByteDance czas do 12 listopada, aby sprzedała TikToka amerykańskiej firmie. W przeciwnym razie aplikacja ma zostać zablokowana na terenie Stanów Zjednoczonych. TikTok to aplikacja służąca do publikacji krótkich nagrań wideo. Jest popularna wśród dzieci i młodzieży. Eksperci wskazują jednak, że TikTok zbiera przeróżne informacje o użytkownikach, którzy często nie są tego świadomi, a każda chińska firma ma obowiązek współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Stąd można wnioskować, że TikTok przekazuje zebrane dane władzom komunistycznym. Polska i Tajwan podpisały porozumienia o wspieraniu małych firm. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Tajwańskiej Administracji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także Polskiego Centrum Akredytacji i Tajwańskiej Fundacji Akredytacji podpisali porozumienia dotyczące wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, a także współpracy jednostek akredytujących. Podpisanie porozumień miało miejsce podczas 9. polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych, które odbyły się w Warszawie, z udziałem wiceministra rozwoju Krzysztofa Mazura oraz wiceministra gospodarki Chen Chih-chena. Celem wydarzenia była promocja wymiany handlowej z Tajwanem oraz współpracy przy dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Podczas konsultacji wiceszefowie resortów gospodarczych Polski i Tajwanu dyskutowali o tym, jak pandemia chińskiego wirusa wpłynęła na wzajemne relacje handlowe oraz na sytuację społeczno-gospodarczą na świecie. Rozmawiali także o możliwościach współpracy w dziedzinach elektromobilności oraz cyberbezpieczeństwa. Krzysztof Mazur zaznaczył, że pandemia pokazała potrzebę dywersyfikacji istniejącego łańcucha dostaw, ujawniając szkodliwe skutki nadmiernego polegania na jednym dostawcy w niektórych wrażliwych sektorach, takich jak farmacja. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy.